będzie Bogą, jakieś
wojsko pędzi drogą.
Skryj się za ściany.
Ja myślałam, że to ma i może ogniście lecąc
taki. A to ławy, ławy, ławy. A to ławy, ławy, ławy.
Cześć się tego, co na przedzie, tam na białym koniu jedzie. Oficjera, strzeż się.
Jeśli mu się wydam miła, nie będę się broniła.
Niech mnie zabiera, zabiera, zabiera. Niech mnie zabiera, zabiera, zabiera.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witam pana, panie Andrzeju, i witam państwa w popołudniowej kresowej audycji nadawanej w każdą sobotę między 17 a 18 w Radiu Gdańsk. W tym tygodniu nieco zaburzyliśmy nasz rytm, ponieważ w środę w związku z Narodowym Świętem Niepodległości Polski mieliśmy specjalne, dodatkowe wydanie naszego kresowego saloniku.
Witam pana, panie Michale, i państwa bardzo serdecznie w świątecznej środowej audycji, którą można, jak także pozostałe, odsłuchać na stronie internetowej Radia Gdańsk. Rozmawialiśmy rzeczywiście o marszałku Piłsudskim jako osobie prywatnej, o jego zainteresowaniach, wyglądzie, upodobaniach. No oczywiście, panie Michale, o sumiastych jego wąsach, a na koniec wspomnieliśmy także o ulubionej klaczy marszałka, kasztance. Mówię o kasztance dlatego, bo po audycji otrzymaliśmy od państwa, od jednego ze słuchaczy, miłośnika motoryzacji, sygnał, że mówimy o koniu naturalnym, a on chciałby usłyszeć o koniach mechanicznych, czyli o samochodach Józefa Piłsudskiego. A że słuchasz nasz pan, panie Michale,
to oczywiście spełniamy tę prośbę. Jeżeli chodzi zatem o służbowe samochody marszałka, były to przeważnie pojazdy marki Cadillac, amerykańskiego koncernu General Motors Company. Były to auta duże, trwałe i, co ważne, wygodne. Piłsudski w 1929 roku jako minister spraw wojskowych i generalny inspektor sił zbrojnych miał do dyspozycji 7-osobowego, 4-drzwiowego Cadillaca 341B. Rezerwowymi były Cadillaci 314, Torpedo i Kareta, produkowane oczywiście na indywidualne zamówienie. W skład kolumny samochodowej wchodził też Rolls-Royce Phantom II. Pod koniec 1934 roku sprowadzono z Detroit do Gdyni, a potem do Warszawy, limuzynę Cadillac 355D Fleetwood, tak skonstruowaną, żeby schorowany już wówczas marszałek mógł do niej wejść bez pochylania głowy.
Jak państwo słyszeliście, pan Michał od dzisiaj nie tylko będzie specjalistą od kresów, ale również od motoryzacji. Podobno, panie Michale, nie wiem, czy to do końca prawda i chyba już tego nie jesteśmy w stanie zweryfikować, że gdy marszałek zobaczył tę limuzynę z nieco katafalkowym kształtem nadwozia, spytał sarkastycznie: trumnę mi tutaj szykujecie. A był to rok, przypomnijmy, 1935. Ale marszałek lubił jeździć samochodami, traktując to jako swoistą rozrywkę. Gdy wyjeżdżał w ślad za nim, natychmiast ruszało drugie auto z kapitanem Bolesławem Ziemiańskim, szefem ochrony osobistej, ale w takiej odległości, żeby nie wzbudzać marszałka podejrzeń. Piłsudskiego bowiem denerwowała bliskość tych służb, która przecież była konieczna. Samochody Piłsudskiego były oczywiście opancerzone, miały m.in. szyby kuloodporne, ale to chyba nic dziwnego, nawet w tamtych czasach. Samochód miał też dwa zbiorniki paliwa i dwa akumulatory. To pewnie dla bezpieczeństwa. Silnik był potężny, 5-litrowej pojemności. Prędkość rozwijał do 100 km na godzinę, drodzy Państwo. A spalanie? Nie na dzisiejsze czasy. 30 litrów paliwa na 100 km. Samochód kosztował 70 tysięcy złotych. Proszę sobie wyobrazić, że za tę kwotę można było kupić 12 polskich Fiatów 508. I co pan, panie Michale, marzy pan o takim pojeździe dzisiaj?
No, o Cadillacu to każdy marzy, ale wolałbym tego Fiata polskiego 508. W archiwum rodzinnym mam zdjęcie babci, która posiadała przez krótki czas w Wilnie właśnie polskiego Fiata 508. Ten Fiat się nie zachował, ale za to, proszę państwa, zachował się Cadillac marszałka. Wprawdzie jeden egzemplarz, tylko, ale zawsze. Wojnę przetrwał w Rumunii. Rewindykowany został w 1946 roku do Polski i oddany w użytkowanie, cóż powiedzieć, Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego. Nowi właściciele doszczętnie zdewastowali samochód. Na szczęście po latach został on odnaleziony, gruntownie odrestaurowany i dziś można go podziwiać w przeszklonym pawilonie przy wejściu do Łazienek Królewskich, znajdującym się przy Belwederze w Warszawie.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Do obchodów Święta Niepodległości za chwilę wrócimy, a teraz lwowiak Zbigniew Kurtycz zabierze nas na przejażdżkę. Niestety nie Cadillaciem, ale tramwajem. Zdecydowanie mniej wygodnie, ale za to bardziej ekologicznie.
Tak długo chwili tej czekałem, tak długo biegła każda myśl i nagle serce zrozumiało, że to się stanie dziś. Że dziś spotkamy się nareszcie, zupełnie sami ty i ja. Nie było nigdy jeszcze tak cudownego dnia. O, jadę do ciebie tramwajem. O, tararararyryry, tararyryryry. Kola wesoło stukają. O, tararararyryry. I tramwaj piękny i świat, konduktor jak brat, dziś wszystkich by mu całować raz. O, jadę do ciebie tramwajem, o, ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ach, jaka ładna ta ulica, na skwerze stoi z piwem kiosk, a zaraz obok kamienica, gdzie mieszka miły ktoś. Na drugim piętrze drzwi mieszkanka, do drzwi tych pukam w serca rytm. Lecz co za niespodzianka, nie czeka na mnie nikt. O, wracam do domu tramwajem, o. Kola ponuro stukają, o. I tramwaj wstrętny i świat, konduktor zły dziad, dziś wszystkich bym wymordować rad. O, wracam do domu tramwajem, o. Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyżbyśmy rozminęli się. Dlaczego nie czekałeś, przyjeżdżaj, kocham cię. O, jadę do ciebie tramwajem, o. Kola wesoło stukają, o. I tramwaj piękny i świat, konduktor jak brat, dziś wszystkich by mu calować raz. Jadę do ciebie tramwajem, o.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Czy pamięta pan, panie Andrzeju, jak i gdzie w ubiegłym roku świętowaliśmy 101. rocznicę odzyskania niepodległości?
Panie Michale, jakże mógłbym nie pamiętać? Oczywiście byliśmy na Rossie i wspólnie z naszymi rodakami z Wileńszczyzny, jeszcze wówczas w normalnych warunkach, zapalaliśmy znicze, złożyliśmy kwiaty przy mauzoleum matki i serca syna. Pewnie i pana, i państwa ciekawi, jak wyglądały tegoroczne uroczystości. Połączmy się zatem z redaktorem Walentym Wojniło z portalu Wilnoteka.lt.
A witam gospodarzy tego salonu i wszystkich słuchaczy Radia Gdańsk. Faktycznie takiego 11 listopada w Wilnie nie było bodajże od połowy lat 80. ubiegłego wieku. Gdy potem rozpoczęło się polskie odrodzenie narodowe, już co roku przez ponad 30 lat w święto niepodległości wileńscy Polacy przychodzili do mauzoleum matki serca marszałka regularnie, aż pandemia sprawiła, że w tym roku zarówno ambasada RP, jak i polskie organizacje zrezygnowały ze wspólnych uroczystości i koncertów, co nie oznacza jednak, że w święto niepodległości Wilno zapomniało o marszałku. Po prostu składano kwiaty i zapalano znicze w różnym czasie, by uniknąć dużego skupiska ludzi. Już przed południem przybyli tu żołnierze polscy, przebywający akurat na Litwie w ramach wspólnych ćwiczeń NATO. Tradycyjnie złożyła wieniec ambasador Rzeczypospolitej. Najliczniej jednak w ciągu całego dnia zaglądały tu delegacje polskich organizacji z całej Wileńszczyzny. Tym razem jednak większość z prawie 200 tysięcy Polaków mieszkających od wieków na Wileńszczyźnie przeżywała to święto głównie w sercu, a młodsze pokolenie także w mediach społecznościowych, które stały się biało-czerwone. Były też zdalne imprezy, jak na przykład wystawa w Trokach, a że na Litwie nie jest to dzień wolny od pracy, to nie wszyscy mogli dołączyć do akcji wspólnego śpiewania hymnu. Biało-czerwono było także w polskich szkołach, gdzie uczniowie klas młodszych wciąż uczą się w trybie realnym i także śpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Były też modlitwy i nabożeństwa w intencji macierzy, no bo jak tu sobie wyobrazić, by w tym dniu na przykład ksiądz Aszkielowicz, co to szablę od samego ministra Kasprzyka dostał, nie modliłby się w intencji najjaśniejszej, skoro nawet komendant chówca pani Ostrobramskiej, ksiądz Dariusz Stańczyk, przyjechał do Wilna z dalekiego Tobolska na Syberii, by poprowadzić kolejną, 26. już sztafetę niepodległości z Ulowa na Rossę. Po drodze zaliczyli wiele ciekawych zakątków Wileńszczyzny. Patronem tegorocznej sztafety był oczywiście święty Jan Paweł II, który patronuje w tym roku także słynnym wileńskim opiekom w Ostrej Bramie. Tak, tak, to już dziś rozpoczyna się, a jutro będzie miał swą uroczystą inaugurację największy odpust wileński ku czci pani Ostrobramskiej. Przez cały tydzień od rana do wieczora będą odbywały się nabożeństwa w różnych językach i chociaż pandemia także tu wprowadza pewne ograniczenia, to jednak nie ma wątpliwości, że od kilkuset lat jest to największa katolicka uroczystość, nawet jeżeli nie przybędzie tu w tym roku tak wielu jak zwykle pielgrzymów z Polski czy Białorusi. Wszystkich słuchaczy Radia Gdańsk, którzy chcą przynajmniej zdalnie pomodlić się w Ostrej Bramie, zapraszam jak zwykle na stronę i Facebooka Wilnoteki, a szczególnie w tym trudnym czasie życzę wszystkim nieustającej opieki pani Ostrobramskiej i do usłyszenia w kolejnych audycjach.
Redaktor Wojniło przypomniał uhonorowanie przez ministra Kasprzyka księdza Józefa Aszkielowicza, proboszcza parafii w Podbożu i Butrymańcach. Podczas naszego pobytu w Wilnie mieliśmy okazję spotkać się i porozmawiać z księdzem Józefem.
Widzimy, że to Polska coraz mocniejsza staje się. Nabiera no właśnie takiej dumy, duma być Polakiem. No, diabeł pokazuje, gdzie jest prawda. Co on zwalcza, to znaczy coś dobrego. My widzimy, jak z polskością walczy się. Wszyscy przeciw nas i my sami przeciw sobie. Na jednym statku plujemy, no i ktoś chce jego tam przydziurawić i w europejskim statku, i w polskim. No co, my swoją robotę robimy. Po polsku modlimy się, śpiewamy po polsku. myślimy po polsku, kochamy Polskę. Dlaczego? Bo my mamy takie przekonanie, że Polska ma misję do spełnienia. Naród, który nie zna swojej misji, staje się etniczną masą. No a Polskę my widzimy na historycznych faktach. Zawsze rozwala te totalitaryzmy. W 20 roku rozwaliliście, przed II wojną światową też Hitler wam przeponował w 30-tych latach. Dołączcie się do nas. Ile państw, narodów dołączyło się do Hitlera? No i przetrwali ta wojna. My nie dołączyli się. My zapłacili swoją cenę, straszną cenę zapłacili, ale uratowali cywilizację, utrwali świat. A potem papież, solidarność i kuno rozwaliliśmy. A teraz zwalcza się chrześcijaństwo, ośmiesza się polskość, no, że to jakiś to faszyzm, to jest patriotyzm. I dlatego to trzeba, te nienormalności te trzeba też zwalczyć. Czym? No prawdą. Prawdą, logiką. Bo taka symbolika. Poszła prawda kąpać się i rozebrała się do naga, a przyszedł fałsz i zobaczył, że na brzegu leżą szaty prawdy. Ubrał się i teraz tak zuchwale, butnie krzyczy: ja jestem prawda, ja prawda. Jeżeli ty widzisz, że ktoś mówi tak, no zuchwale, to znaczy to jest fałsz ubrany w szaty prawdy. A prawda teraz chodzi taka skromna, ona taka nieśmiała, ona wstydliwa, bo ona jest naga. Ona tak. I właśnie prawda jest delikatna. My cały czas za was kibicujemy, obserwujemy, my cały czas za was modlimy się. Na przykład u nas jest tutaj w Wilnie żywy różaniec za pana prezydenta, za rząd polski, za parlamentarzystów, za episkopat, za duchowieństwo polskie. My też odmawiamy każdy dzień cząstkę różańca.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, za chwilę krótka przerwa, a po niej zapraszamy na drugą część naszej audycji, w której między innymi pospacerujemy po Lwowie, ale nie będzie to tradycyjna wycieczka. Znanym, utartym szlakiem oczywiście, po którym wędrują najczęściej ci, którzy przybywają do Lwowa, ale do przerwy posłuchajmy utworu, a ponieważ byli już dzisiaj z nami ułani, to pozostańmy w temacie wraz z chórem Wesołej Lwowskiej Świetlicy Żołnierskiej.
Bo w kawalerii morowo szablę nawet prawie masz, nie bawę się nie z tą głową, gdy ciotę na bakier dasz. Bo w kawalerii morowo też murę na lance bierz, zadzwoń okrowi lub też da, na dzieckiem zapas już traf, zadzwoń okrowi czas okrzyk znieść, na kawalerii cześć. Tam na dłoniu był, w piosence z panną był, z panną śnił, puko w okno w noc panience, puk, 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 szybę bił.
Nie masz pana nad ulana,
znana rzecz, jasna rzecz,
każda piosenka o nim znana,
zakochana w nim. A dlaczego wioska śpiewa ulan kwas, armii kwiat, czemu o nim szumią drzewa, wzdycha doń cały świat. Bo w kawalerii morowo szablę nawet prawie masz, nie bada się nie swą głową, gdy ciotę na bakier dasz. Bo w kawalerii morowo też chmurę na lance bierz, zadzwoń okrowi lub też da, na dziewczęta padł już strach, zadzwoń okrowi czas okrzyk znieś, na kawalerii cześć.
Jeden jeździ na rowerze,
inny znów auto ma,
drugi zaś dorożkę bierze,
albo się tramwaj pcha.
Inni pociąg do pociągu
mają krwi jeszcze mi,
ulan jednak w dalszym ciągu
ze wszystkiego drwi. Ponad motor hulajnogi, ponad aut nowych krój, koń nam nade wszystko drogi, kary mój.
Kary mój.
Bo w kawalerii morowo szablę na metrawie masz, nie bada się nic tą głową, gdy ciotę na bakier dasz. Bo w kawalerii morowo też murę na ręce bierz, zadzwoń ostrogi lub też da, na dziewczęta padł już strach, zadzwoń ostrogi czas okrzyk znieś, na kawalerii cześć.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Dostałem właśnie pana list przed chwilą. Niech panu za ten list Bóg zdrowie da. że tam daleko Pan po latach tylu w pamięci swojej mnie i lwów wciąż ma. Taksówkarz lwowski woził mnie po Lwowie, sam przypomina, gdzie mnie kiedy wiózł. I już nam pachną bzy na Lyczakowie, już my obaj w tamtym mieście, gdzie człek razem z drzewem wrósł. Taksówkarz lwowski wiezie w tamte lata, jak brat do brata do mnie pisze list. Ta jak ty mnie odnalazł, taż nas dzieli świat. Oba my znów, choć Lwów wróg nam skradł. Ja wiem, że jeździsz dziś po innym mieście. W taksówce swojej siedzisz, czekasz tam, by przyszedł ten najdłuższy kurs nareszcie, co się po nocach śni wciąż obu nam. Wtedy za frajer ty mnie wieś po Lwowie, wtedy ty ze mną pij i ze mną płacz, i na klaksonie graj jak pogotowie. Wszyscy z drogi my hulamy obaj, ty się Lwowi patrz. Taksówkarz włoski i lwowski piosenkarz, każdy z nich klęka i całuje bruk. Weź si tę piosenkę, będziesz się mniej gryz, a ja tutaj będę miał twój lis.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa w drugiej części kresowego saloniku Radia Gdańsk. Jest już z nami Daniel Wojciechowski. Posłuchajmy, jakie wydarzenia wybrał z bogatego, historycznego, kresowego kalendarza.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Panowie, jak tam z matematyką było w szkole?
Panie Danielu, proszę mnie o to nie pytać.
U mnie, panie Danielu, bardzo dobrze.
U mnie, przyznam się, nie było z nią najlepiej. Nie bez powodu wspomniałem o królowej nauk, bo równo 190 lat temu zmarł w Jaszunach koło Wilna arcykapłan umiejętności na całą Polskę i Litwę, czyli Jan Śniadecki. Polski matematyk, astronom, filozof i polityk. Był bratem Jędrzeja Śniadeckiego, równie słynnego lekarza, biologa i chemika. Ale wracając do Jana Śniadeckiego, którego okrągłą rocznicę śmierci obchodzimy, warto przypomnieć, że w 1784 roku, w rok po braciach Montgolfie, wraz z Janem Jaśkiewiczem skonstruował pierwszy w Polsce balon. Był przy okazji wrogiem metafizyki i romantyzmu. Podobno z tego powodu nie przepadał za Adamem Mickiewiczem, a ten nie pozostawał mu dłużny. W każdym razie, mimo wspólnej niechęci, obaj panowie zapisali się w historii, tyle że w zupełnie różnych dziedzinach. Jan Śniadecki został pochowany na cmentarzu rodzinnym Balińskich w Jaszunach. Warto odnotowania jest także 10 listopada 1673 roku. Tego dnia we Lwowie umarł Michał Korybut-Wiśniowiecki, król Polski. Królewskie wnętrzności pochowano w katedrze łacińskiej we Lwowie. Zostały one dokładniej wmurowane w jedną ze ścian świątyni. A ciało 10 dni później odwieziono do Warszawy, by ostatecznie pochować je w Krakowie. Po Michale Korybucie królem Polski wybrany został Jan III Sobieski, który wcześniej, bo 11 listopada 1673 roku, zwyciężył z Turkami pod Chocimiem. Dodam, że Chocim znajduje się w południowo-zachodniej części Ukrainy. Wspomnieliśmy o dwóch królach Polski. Zostańmy na chwilę jeszcze przy Janie III Sobieskim i posłuchajmy marsza triumfalnego Jana III Sobieskiego. Marsz ten został skomponowany pod koniec XVIII lub na początku XIX wieku przez Jerzego Dobrzańskiego. Tekst napisał Marian Bordowicz. Utwór dotyczy innej wiktorii. Oczywiście tej pod Wiedniem.
Dziękujemy za informację. No, triumfalizm marszu rzeczywiście robi wrażenie. Był już, proszę Państwa, w naszej audycji Cadillac, potem tramwaj, a przed chwilą lwowska taksówka. Nie wiem, czy będzie potrzebna podczas naszego spaceru z panią Katarzyną Łozą, lwowską przewodniczką. No, zobaczymy. Na ten spacer Państwa teraz serdecznie zapraszamy.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
W Kresowym saloniku Radia Gdańsk witamy po raz kolejny naszego sympatycznego gościa. Jest nią nie kto inny jak przewodnik po Lwowie, blogerka, pani Katarzyna Łoza. Witamy panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Pani Katarzyno, już chodziliśmy wspólnie po centrum miasta, po Starym Mieście. Może teraz czas troszkę się przemieścić, nie chcę iść na przedmieście, ale może w inne miejsca mniej znane.
A ja powiem dosyć przewrotnie, bo dzisiaj będę trochę przewrotny. Nie mniej znane, tylko po prostu brzydkie. Czy takie w ogóle są we Lwowie?
No ja rozumiem, że to jest nawiązanie do mojej wycieczki, jednej z moich wycieczek, która się nazywa Brzydki Lwów. I to jest nazwa...
Nie chce mi się wierzyć, pani Katarzyno, że pani chce opowiadać o brzydkim Lwowie.
Chcę opowiadać o każdym Lwowie. Ale nazwa jest troszeczkę przewrotna i nazwa jest właśnie po to, żeby zainteresować i zaintrygować, dlatego że jeżeli ja bym napisała, że to jest też ładny, ale troszeczkę mniej znany Lwów, to pewnie mało kto by się tym zainteresował, a tutaj o, brzydki Lwów, o, zobaczymy, co to będzie. Co to jest? Ja pokazuję przedmieścia. Przedmieścia w każdym chyba mieście, prawda? Nie są tak piękne jak centrum, nie są tak zadbane, nie są tak dobrze zachowane czy dobrze utrzymane. I tak samo jest też we Lwowie, podczas kiedy no, Lwów bardzo się zmienił w ostatnich latach i to centrum wypiękniało bardzo. O tyle przedmieścia nie tyle nie wypiękniały, co dalej tam tynk odpada, dalej tam się suszy pranie, dalej tam stoją zdezelowane stare samochody.
Ale stare samochody widać we Lwowie również w centrum. Rozumiem, że tam na przedmieściach jest ich zdecydowanie więcej.
Tak, i to one są już takim stałym elementem krajobrazu, bo to często są takie wraki, które nie jeżdżą, a rdzewieją tam już na miejscu. Ale chcę zwrócić uwagę na to, że i na tych przedmieściach też jest historia i na tych przedmieściach też są bardzo interesujące i zabytki, i historie ludzi, którzy są związani z tymi przedmieściami. Jedno z takich przedmieść to jest przedmieście no, kolejowe, możemy je nazwać, bo przedmieście, które jest związane z doprowadzeniem do Lwowa linii kolejowej w drugiej połowie XIX wieku, które właśnie zaczęło się rozwijać wtedy. Tam się zaczęła rozwijać zabudowa. Tam powstały między innymi hotele robotnicze dla pracowników kolejowych, które znane później były we Lwowie pod nazwą domki kolejowe i które, o czym się mało mówi, ale mało się pamięta, były też takim ważnym punktem oporu i samoorganizacji młodzieży lwowskiej w 1918 roku, dlatego że właśnie ta dzielnica nie została zajęta pierwszą noc listopadową przez Ukraińców. I my mówimy o Orlentach, zawsze pamiętamy o tej młodzieży, natomiast mało kto pamięta właśnie o kolejarzach, a to kolejarze też odegrali no, ogromną rolę w pierwszych dniach obrony Lwowa.
Myślę, że jak mówi pani o kolejarzach, to od razu możemy powiedzieć o tych, którzy i bronili w Polsce i mówi pani o lwowskich akurat, ale kolejarze to byli zawsze ci, którzy no, byli wyraziści.
Będąc na tych przedmieściach rozumiem, że warto zobaczyć, czy to jest też miejsce, ten piękny, chyba secesyjny dworzec kolejowy?
Tak, dworzec kolejowy też się znajduje w tamtej dzielnicy, ale my akurat go pomijamy w tej wycieczce, bo chodzimy bocznymi drogami. Oglądamy za to kościół świętej Elżbiety. To jest jeden z ważnych, też znanych zabytków we Lwowie. Znany przede wszystkim dlatego, że on się wybija z wielu miejsc we Lwowie. Go widać, bo to jest bardzo wysoki kościół, jest dominantą architektoniczną zachodniej części miasta i zresztą po to był budowany, żeby też zaznaczyć tą polskość we Lwowie. Bardzo zniszczony w czasie II wojny światowej i do tej pory widoczne są te rany, są widoczne ślady po kulach, widoczne są te zniszczenia zadane temu kościołowi w czasie II wojny światowej.
A czy w tej wędrówce pojawia się również kościół świętego Antoniego?
Nie, kościół świętego Antoniego to jest inna wędrówka i to jest wędrówka przez Łyczaków, też ciekawa. Nie wiem, czy to jest prawda, ale Jerzy Janicki, który jest związany z Łyczakowem, który mieszkał na Łyczakowie, który wspominał potem z rozrzewnieniem tą dzielnicę Lwowa, twierdził, że połowa wszystkich wybitnych lwowiaków mieszkała właśnie na Łyczakowie.
Na pewno miał na myśli Zbigniewa Herberta.
Nie wiem, czy nie miał siebie też na myśli. Na pewno Zbigniewa Herberta. Chyba jedyny z tych wielkich Polaków związanych z Łyczakowem, który jest upamiętniany w tej chwili tablicą, jak jedziemy, czy idziemy ulicą Łyczakowską, zaraz za kościołem świętego Antoniego, dosłownie druga kamienica za kościołem, jest tablica pamiątkowa, to jest dom, w którym urodził się Zbigniew Herbert.
Pani Katarzyno, będąc we Lwowie, nie sposób ominąć cmentarz Łyczakowski i cmentarz Orlotu.
Sposób, ale nie warto omijać tego cmentarza, dlatego że no jest to przede wszystkim jeden z najstarszych cmentarzy polskich, takich cmentarzy nowoczesnych, komunalnych, nie jakichś tam parafialnych cmentarzyków, bo takie na pewno są starsze, ale przede wszystkim nekropolia, na której spoczywa cała masa osób zasłużonych. Nie tylko dla państwa polskiego, bo jest to też ważny cmentarz dla Ukraińców, ale my wybierając polską ścieżkę możemy spędzić godziny na tym cmentarzu właśnie odnajdując coraz to nowe nazwiska, które się zapisały nie tylko na epitafiach, ale też i w encyklopediach.
Czy jest jakaś możliwość przyjęcia jakiejś konwencji tej wędrówki, tak? Byliśmy na cmentarzu na Rossie, tam i ta wędrówka jest, można powiedzieć, prosta. Czy tutaj na Łyczakowie też jest ta ścieżka prosta, czy trzeba jednak doszukiwać się tych najważniejszych punktów cmentarza?
Na pierwszy raz można wybrać bardzo prostą ścieżkę, bo jedziemy główną aleją do cmentarza Orląt, ta główna alesia, właśnie, no, trzeba z niej zboczyć pod sam koniec i schodzimy na cmentarz Orląt i już przy tej głównej alei mamy szereg wielkich nazwisk, ale największe zagęszczenie tych wielkich nazwisk jest przy drugiej bramie cmentarnej. Ona jest tuż przy wejściu, ona jest w tej chwili nieużywana, wystarczy od głównego wejścia zejść nieco w lewo i napotykamy. No, napotykamy nazwiska, które pamiętamy ze szkoły, takie nazwiska na przykład jak Stefan Banach, genialny polski matematyk, twórca Lwowskiej Szkoły Matematycznej, jak Gabriela Zapolska, nasza dramatopisarka, jak Maria Konopnicka. Napotykamy na grób Władysława Bełzy, autora popularnego do dzisiaj wiersza, który zaczyna się od słów: kto ty jesteś, Polak mały?
Idźmy dalej.
Na cmentarzu Łyczakowskim spoczywa m.in. Artur Grodger, który co prawda nie spędził ostatnich lat swojego życia we Lwowie, spędził je na emigracji zmarł, ale został pochowany w polskiej ziemi dzięki narzeczonej, która zadbała o jego pogrzeb, o oprawę tego pogrzebu, o jego nagrobek.
Chodząc po cmentarzu Łyczakowskim, można otwierać kolejną księgę postaci, które tam spoczywają. To jest miejsce, do którego powinniśmy w sposób naturalny przybywać, a tymczasem okazuje się, że coraz mniej osób przyjeżdżających do Lwowa jedzie na cmentarz Łyczakowski. W jaki sposób należy zachęcać ich do tego, żeby jednak tam również się pojawili?
Trudno mi powiedzieć, w jaki sposób zachęcać.
Bardzo duża rola przewodników, prawda?
No oczywiście tak, przewodnik może zasugerować. Często ludzie się pytają właśnie, co warto zobaczyć. Może cmentarz się jakoś tak współczesnej młodzieży źle kojarzy, tak? Nie kojarzy się z rozrywką, dla której przyjeżdżają do Lwowa, bo ludzie często przyjeżdżają teraz do Lwowa, żeby się rozerwać, żeby pochodzić po restauracjach. Może nie do końca ten cmentarz im tutaj do tej koncepcji pasuje, ale jeżeli przestaniemy mówić cmentarz, a za Stanisławem Niecieją powiemy ogród snu i pamięci. To już brzmi inaczej. Podobno przed wojną nasi dziadkowie, nasze babcie na cmentarz chodzili na randki, dlatego że jest tam specyficzna atmosfera i nie jest to atmosfera smutna. Właśnie jest to atmosfera zadumy, jest to atmosfera historii.
Na pewno nikim w tych randkach nie przeszkadzał. Wróćmy do tych znanych, a może już troszkę zapomnianych postaci spoczywających na Łyczakowie.
Na cmentarzu Łyczakowskim ostatnie miejsce spoczynku znalazło bardzo wielu powstańców polskich. Mamy kwaterę powstańców listopadowych i kwaterę powstańców styczniowych, mimo że ani jedno, ani drugie powstanie nie rozgrywało się na terenie ani Lwowa, ani Galicji, ale w ostatnich latach życia bardzo wielu powstańców zjeżdżało tutaj właśnie, żeby te ostatnie lata przeżyć w polskim mieście, dlatego że Lwów już pod koniec panowania austriackiego, pod koniec zaboru był naprawdę polskim miastem. Był miastem, gdzie działało polskie szkolnictwo, polskie sądownictwo, gdzie cała administracja była w rękach polskich, gdzie działał Sejm Galicyjski. Również większość posłów do tego Sejmu to byli Polacy, także można się było naprawdę tutaj poczuć wśród swoich. I stąd właśnie dwie wielkie kwatery w których spoczywają bohaterowie powstań.
Wspomniała Pani, że młodzi ludzie dzisiaj niechętnie odwiedzają to miejsce, ale wystarczy tylko zmienić nazwę i już mam wrażenie, że zainteresowanie się zwiększy. Ale przecież Orlęta Lwowscy, no to jest charakterystyka tego miejsca.
Tak, cmentarz Orlen był kiedyś zupełnie odrębnym cmentarzem. W tej chwili to jest po prostu jedna z kwater. Nie mogę powiedzieć, że młodzi Polacy, czy w ogóle Polacy odwiedzają cmentarz niechętnie. Odwiedzają go nie wszyscy. Ci, którzy go odwiedzają go chętnie i odwiedzają go no, z takim głębokim przekonaniem, że tam trzeba być, że jest to swego rodzaju obowiązek. No i wychodzą chyba też z tego cmentarza tacy wzbogaceni. No i oczywiście cmentarz Orlen jest takim obowiązkowym punktem, jak idziemy na cmentarz Łyczakowski, idziemy zawsze w pierwszej kolejności tą główną aleją na cmentarz Orląt, gdzie spoczywają ci, którzy ginęli w walkach o polski Lwów w 1918-19 roku, ale przede wszystkim w walkach z bolszewikami, bo większość pochowanych na cmentarzu Orląt to są ofiary wojny polsko-bolszewickiej.
Panie Andrzeju, jesteśmy znani z dygresji. Wróćmy z panią Katarzyną na wędrówkę po przedmieściach. Byliśmy już w dzielnicy tych domków kolejowych. Gdzie teraz pójdziemy?
Taką kolejną dzielnicą, do której zawsze zapraszam i którą sama bardzo lubię i ta wycieczka jest zawsze dla mnie też przyjemnością, jest dzielnica Willowa przełomu XIX i XX wieku, która nosiła niegdyś nazwę Kastelówka. W tej chwili ta nazwa jest mało używana. To jest dzielnica, która zaplanowana została jako miasto-ogród. Domki otoczone zielenią na obrzeżu miasta z pełną infrastrukturą, która ostatecznie nie powstała. Powstały same domy i większość z nich przetrwała do naszego dnia, do naszych czasów.
Jak ją dzisiaj zlokalizować? Gdzie ona jest?
To jest ulica Kotlarewskiego, obecna nazwa. Pierwotna nazwa tej ulicy na Willach. To była centralna ulica wijąca się jak wąż właśnie pomiędzy tymi willami.
Tak sobie myślę, że skoro pokazuje Pani nam i ten brzydki Lwów, ale tego piękniejszego jest zdecydowanie więcej, ja się zapytam o taką kwestię, a mianowicie nazwy ulic też są cały czas zmieniane. Niech Pani przypomni, jakie były te nazwy wcześniejsze i jakie są współczesne.
No to zależy w jakiej części miasta, dlatego że na przykład jeżeli chodzi o rynek, o okolice rynku, to zachowa się część nazw historycznych. To są na przykład takie nazwy jak ulica Ruska, która była trzonem dzielnicy ruskiej, czyli zamieszkałej przez Rusinów, ulica Ormiańska, analogicznie ulica Szewska, tak, związana z cechem Szewców. Także tutaj akurat w obrębie Starego Miasta te ulice nie ulegały tak aż takim dużym zmianom, te nazwy. Zachowano nawet nazwę ulicy Krakowskiej. To była ulica, która wyprowadzała kiedyś do Bramy Krakowskiej i dalej zaczynał się gościniec w kierunku Krakowa. Inaczej się sprawa ma w tej nowoczesnej części miasta. Jeżeli chodzi o główną aleję, obecnie Prospekt Swobody, Aleja Wolności, nazwana została tak w latach 90. Wcześniej Prospekt Lenina, oczywiście tak rozumiemy, o jaką epokę chodzi i kto tą nazwę nadawał. Przedwojenna nazwa Wały Hetmańskie, to była nazwa historyczna, dlatego że właśnie linią tej ulicy przebiegała kiedyś linia wałów miejskich.
Czy to na tej ulicy stał lwowski, a teraz gdański pomnik Jana III Sobieskiego?
Tak, dokładnie pośrodku Wałów Hetmańskich stał pomnik Sobieskiego. Jest taka nawet miejska legenda, która mówi, że ten pomnik nie został zniszczony przez wchodzącą do Lwowa w 1939 roku Armię Czerwoną, ponieważ błędnie odczytano nazwisko Sobieskie jako sowiecki.
Ale jak już jesteśmy w tym miejscu, to gdzieś nieopodal tego miejsca jest hotel George. Ja nie wiem, czy to jest opowieść na osobną historię, czy może nam Pani rozświetli troszeczkę to miejsce, no wyjątkowe też we Lwowie.
Myślę, że to rzeczywiście jest temat na osobną opowieść. To jest najstarszy działający nieprzerwanie lwowski hotel. Hotel, który otwarto w 1793 roku oficjalnie, mimo że wcześniej już był tam jakiś zajazd, gospoda, można już było tam przenocować, bo wiemy, że nocował w tym miejscu Casanova jeszcze przed inauguracją hotelu Georges.
Pani Katarzyno, no jak zawsze opowieści o Lwowie może być dużo. Czy jeszcze jakieś przedmieście nam Pani poleci, bo czas już naszej audycji dobiega końca.
Tak, polecę kolejne przedmieście, polecę Zofiówkę. To jest dzielnica, w której sama mieszkam, dzielnica, z którą jestem bardzo związana emocjonalnie. To są okolice Parku Stryjskiego, okolice też obecnego konsulatu polskiego, także można zajrzeć do naszej placówki dyplomatycznej, ale warto właśnie też pobłądzić uliczkami warto wejść na tereny dawnych targów wschodnich, na terenie Parku Stryjskiego obecnie, gdzie zachował się szereg pawilonów właśnie przypominających o tym, że tutaj się te targi odbywały, a jeszcze wcześniej odbywała się tam powszechna wystawa krajowa, której perełką była panorama racławicka, namalowana przez polskich malarzy Kossaka Stykę właśnie specjalnie na to wydarzenie, która przyciągała milionowe tłumy odwiedzających właśnie na tą wystawę.
Ale o wielkich postaciach na pewno, Pani Michale, jeszcze Panią Kasię będziemy próbować naciągnąć, żeby nam opowiedziała.
Z pewnością tak, a tylko dodajmy, że panorama racławicka w zawiłych, różnych ciekawych okolicznościach trafiła do Wrocławia i tak jak wielu lwowiaków, którzy zmuszeni byli opuścić ziemię lwowską i znaleźli się na Dolnym Śląsku.
Katarzyno, bardzo dziękujemy za to spotkanie kolejne. Tym razem Panią poczęstujemy herbatą właśnie po programie, po naszym spotkaniu w Kresowym Saloniku Radia Gdańska. A tymczasem już dobiegł końca nasz czas pięknej opowieści o Lwowie. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję Panom, dziękuję Państwu.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
I tak, proszę Państwa, nasza audycja zbliża się do końca. Bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas. Kłaniamy się jak zwykle nisko, zapraszając do Kresowego Saloniku za tydzień, w sobotę, kilka minut po 17. Jak zawsze chętnie przyjmujemy od Państwa wszelkie sygnały, sugestie dotyczące audycji. Nasz numer telefonu, oczywiście bez zmian, 601 979 828. Można wysłać do nas także korespondencję pocztą tradycyjną na adres Radia Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 18 lub pocztą elektroniczną Kresowy Salonik @radiogdańsk.pl.
Powtórzę jeszcze raz numer telefonu 601 979 828. A propos telefonu, wydaje mi się, że przed wojną telefonizacja pozostawiała wiele do życzenia, ale ocenę zostawiam Państwu po wysłuchaniu chóru Dana i utworu Do słów Juliana Tuwima. Do usłyszenia za tydzień.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku. domkresy.org.
Halo, 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 a, halo.
Proszę? Nie słyszę. Kogo? Nie rozumiem.
Bandziu, ubóstwiam, powiedzieć ci nie umiem.
Pan miał oddać, panie Sztycki, pan nie oddał, panie Sztycki, pan jest zbrodniarz, panie Sztycki.
Czego pan się drzesz?
Kocham, zrób ze mną co chcesz.
Co? I pan mnie też.
Ja, proszę pani? Nie, proszę pani. Tak, proszę pani. Skąd, proszę pani?
Nie nuć pan dosyć.
Jak cię mam prosić?
Panie Sztycki, pan jest kam.
Prostość i szczęście dam.
Halo, no halo, 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 ani rusz. Ha, ha, el, el, o i już.
Bandziu, aniele.
Niech się pan odczepi.
Gdzie są pieniądze?
W Ziemiańskiej będzie lepiej.
Pan miał oddać, panie Sztycki?
Mój aniele serafiński.
Tu nie klub izraelicki, panu klepki brak.
Sługa, uszanowanie.
A pana niech szlak.
Nie, tu Lombard, tak. L jak lody, O jak ody. M jak mama, B jak brama. A jak apteka, R jak Rebeka. D jak wie pan kto, jak Dan. D nie te, zrozumiał pan?
Lombard, nie Lombard, L-O-M-B-A-R-D. Kocham Lombard, powie się.
A audycję zrealizowała Julia Chorodecka.
Lombard, nie Lombard, L-O-M-B-A-R-D. Kocham Lombard.